en la calle. Hoy fue en la Colombia y es sobie Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
W audycji Dar i Tajemnica witają się z wami
Jakub Terendowicz
i Diana Orłowska.
Drodzy słuchacze, jak w każdy czwartek chcemy wspólnie pochylić się nad tematem powołania i ukazać jego piękno, tę niezwykłą tajemnicę, jaką za sobą niesie życie właśnie w stanie duchownym bądź jako osoba konsekrowana.
A dzisiaj, kochani, w naszym studiu witamy siostrę Ewelinę Pietrzyk ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Antoniego Marii Klareta. Proszę siostry, witamy bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie wszystkich. Szczęść Boże, dobry wieczór.
Nasza siostra pierwszą profesję zakonną złożyła 27 października 2012 roku.
Śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa miały miejsce 6 lat później, dokładnie 23 września 2018 roku.
Siostra Ewelina pracowała najpierw w zakonie we Włoszech na Elbie jako pielęgniarka przy chorych i umierających.
Potem wróciła do Polski i zajmowała się kształceniem dzieci jako nauczycielka religii w szkole podstawowej oraz gimnazjum, a także pracowała z osobami bezdomnymi w Krakowie.
W zeszłym roku natomiast wróciła do Włoch, do Rzymu i posługiwała jako nauczycielka religii w jednym z rzymskich więzień dla kobiet.
Obecnie siostra Ewelina zajmuje się formacją sióstr juniorystek oraz jest przełożoną wspólnoty zakonnej. Siostro, tak jak na początku wspomnieliśmy, należy siostra do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Antoniego Marii Klareta. Założycielem tego zgromadzenia, jak wspólnie z Dianą sprawdziliśmy, są służebniczka Boża Matka Leonia Milito i arcybiskup Geraldo Fernandez. Byli to wspaniali ludzie, patrzący najpierw na potrzeby drugiego człowieka. O matce Leonii mówi się, że całe swoje życie oddała służąc bliźnim. Czy może nam siostra na samym początku pokrótce opowiedzieć, jakie zadanie zostawili zgromadzeniu wasi założyciele?
Tak, oczywiście. Macie bardzo dobre informacje. Założyciele mojego zgromadzenia, matka Leonia i ojciec Geraldo, w takim swoim duchowym testamencie dla wszystkich swoich córek zostawili nam taką prośbę, takie posłanie do tego, aby służyć najuboższym z ubogich na całym świecie, wypełniając charyzmat misyjny, którym charakteryzuje się nasze zgromadzenie. Naszym zadaniem jest pracować, tak jak mówiła nasza założycielka, tam, gdzie nikt nie ma ochoty pracować, służąc tym, którzy są najbardziej ubogimi z ubogich, wypełniając uczynki miłosierdzia wobec duszy i wobec ciała. Dlatego dziś, kontynuując ich charyzmat, kontynuując ich misję, pracujemy na wszystkich 5 kontynentach, choć nie jest nas wiele na całym świecie, wypełniając przeróżne zadania misyjne, starając się dbać o ciało i o ducha, służyć dzieciom, starszym, najubogim, najuboższym, być tam, gdzie Kościół nas potrzebuje.
To bardzo pięknie naprawdę słyszeć coś takiego, że siostry służą najuboższym. Właśnie zadaniem, tak jak siostra powiedziała, jest pójść tam, gdzie inni nie chcą chodzić. Jest to naprawdę piękna posługa.
Mocne takie stwierdzenie, takie można powiedzieć określenie istoty, czym jest misjonarstwo.
Tak, i to na pewno nie jest proste zadanie, bo no jak widać, nikt nie chce tam iść, a siostry chodzą. I właśnie kolejnym takim naszym pytaniem jest, bo w Polsce znajduje się naprawdę dużo zgromadzeń żeńskich i siostra z tego zgromadzenia wybrała właśnie Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętego Antoniego. I proszę siostry, dlaczego akurat to zgromadzenie?
To prawda, nasze zgromadzenie jest bardzo małe, a kiedy ja poznałam tę rodzinę zakonną, to istniała tylko jedna wspólnota pod Częstochową w Aleksandrii. I nas wszystkich sióstr Polek do dzisiaj, jeżeli się nie mylę, jest nas tylko 9, ale 3 z tych sióstr, 2 oprócz mnie, 2 z tych sióstr pochodziły z mojej rodzinnej parafii. A zatem to zgromadzenie było mi bardzo dobrze znane, a poza tym ja wychowałam się w takiej wspólnocie ewangelizacyjnej prowadzonej przez misjonarzy klerytynów, naszych współbraci w charyzmacie. Więc osoba świętego Antoniego Marii Klareta, naszego patrona, misyjność była mi dość znana. I kiedy rozeznawałam swoje powołanie, to muszę chyba to wyznać, że w zasadzie emisyjność mnie aż bardzo tak nie interesowała, ale jak przeczytałam historię naszej założycielki, matki Leonie Milito, to odnalazłam w niej siebie. Dokładnie jak czytałam taką książkę, którą dostałam od sióstr, co chwilę, co stronę powtarzałam, ojej, to o mnie, ja też taka jestem. Więc myślę, że to przez dar naszej założycielki jakoś tak poznałam to zgromadzenie, a poza tym bardzo mnie dotknęło to, że było inne niż te, które dotąd znałam, bo mi się jakoś tak zawsze bałam się takich czarnych zakonnic, takich smutnych. Nie chciałam nigdy taką być, chociaż dzisiaj wiem, że takie siostry nie są. No, moje siostry chodziły ubrane na biało i były takie uśmiechnięte i takie dobre i sympatyczne. I to myślę, że to były takie pierwsze doświadczenie, takie zupełnie ludzkie, które spowodowało, że pomyślałam właśnie o tej rodzinie zakonnej. A wszystkie takie ważniejsze myśli jak misyjność, miłość do Kościoła, służba najuboższym, to Pan Bóg mi ofiarował dopiero później.
Właśnie jak siostra wspomniała też o tych takich stereotypach właśnie o życiu zakonnym, gdzie się spotykamy na właśnie swoich drogach właśnie z takimi różnymi zdaniami różnorakich ludzi, ale również w naszym życiu, kiedy poszukujemy odpowiedzi na to, czego Bóg od nas oczekuje, także przecież towarzyszą nam ludzie, którzy są właśnie posłani przez Ducha Świętego, którzy chcą nam coś powiedzieć. Czy była w życiu siostry taka osoba, która pomogła właśnie siostrze przy rozeznawaniu swojego powołania?
To znaczy, ja niestety muszę powiedzieć, że ja w tej kwestii miałam bardzo trudne doświadczenie. Mówię to publicznie, dlatego że wiele razy już to mówiłam różnym kapłanom, także tym, z którymi się przyjaźnię, z którymi pracuję, że ja jak pierwszy raz na spowiedzi powiedziałam, że mam taką myśl, byłam na pierwszym roku studiów, to usłyszałam takie słowa, no nie zawracaj sobie tym głowy, daj spokój, jesteś młoda, inteligentna, pomyślisz o tym później. I ja myślę, że ten ksiądz pewnie siedział wiele godzin w konfesjonale biednej i nagle przyszła mu jakaś taka dziewuszka, która takie wyznania mówiła, więc jakby nie, zupełnie go nie obwiniam. Dzisiaj myślę, że to było czymś, czym się Pan Bóg posłużył bardzo, bo ja od tego momentu sobie postanowiłam, że w takiej zatwardziałości mojego charakteru, że ja to wszystko zrobię sama i sobie rozeznam sama. I dzisiaj wiem, że nikomu nie polecam tej metody. I w międzyczasie Pan Bóg postawił mi takie osoby na drodze mojego życia, których nie prosiłam o pomoc w rozeznaniu powołania, a one mi pomogły, te osoby. Jedną z takich osób, dzięki których jestem dzisiaj siostrą, jest siostra z mojego zgromadzenia, Brazylijka, siostra Ida Iu, którą jak poznałam miała ponad 80 lat, więc w ogóle nie jestem owocem takiej jakiejś działalności duszpasterskiej z młodymi siostrami. I ta siostra, ja ją widziałam, jak ona pracowała z osobami starszymi, jak je kocha, jak jest uśmiechnięta. I ja sobie pomyślałam o mojej babci, która w tym wieku już od 10 lat siedziała w fotelu. I ja sobie pomyślałam, ja też bym chciała być jak ta kobieta, właśnie taka. I to jest taka osoba, która z świadectwem swojego życia pokazała, jak piękne życie konsekrowane. Więc myślę, że tak. Przy rozeznaniu powołania to bardziej świadectwo życia mi pomogło. Niestety nie miałam takiej osoby, która by ze mną usiadła i by mi odpowiedziała na różne pytania. Taka była moja droga.
Też równie piękne, bo Pan Jezus daje nam różne doświadczenia i rzeczywiście też można powiedzieć w tym doświadczeniu siostry, Pan Jezus pokazał siostrze, że ten charakter jest mocną stroną siostry i on będzie na pewno miał wpływ na to, jak siostra potem będzie realizowała swoje powołanie, więc rzeczywiście piękna też historia z drugiej strony pokazana.
Ja jeszcze tak dopytam.
Tak, ja zresztą powiem, że ja do dziś przed różnym kapłanom, których znam, czasem opowiadam tę historię i mówię, chłopaki, nie róbcie tak nikomu. Jak przyjdzie do was jakieś dziewczę, bądź jakiś chłopak, który w szczerości serca powie, że taką myśl, to pomóżcie. Więc myślę, że to jest taka dobra rzecz, która narodziła się z tego doświadczenia mojego.
Ja jeszcze tak dopytam, bo siostra mówiła, że jakby sama do tego dochodziła, tak? Czyli to u siostry wyglądało tak, że siostra modląc się właśnie do Pana Boga prosiła o to, czy to jest na pewno dobra droga, czy to jest to, co siostra chce robić, tak to wyglądało?
To znaczy moje rozeznawanie powołania miało takie bardzo dwa konkretne etapy, które dzisiaj widzę. To pierwszy był taki etap, w którym o nic nie pytałam Pana Boga, tylko sobie analizowałam moje życie. To znaczy ja byłam wychowana w kościele, wychowywałam się w oazie, byłam odpowiedzialna za tę grupę i zawsze jakoś tak mi było bardzo blisko do wspólnoty kościoła. Takiej doświadczanej jako moja rodzina. Zresztą Kościół mnie ocalił od wielu złych rzeczy w życiu. Ja myślę, że jakby nie to, że jeden, drugi wikary mi otworzył plemanię czasami, to by mnie dzisiaj nie było tu, gdzie jestem. Ale ja byłam taka Zośka Samośka i tak sobie wymyśliłam, że moje powołanie, że w ogóle moje rozeznawanie powołania będzie tylko takim ludzkim patrzeniem na to, co lubię, czego nie lubię. Dzisiaj uważam, pomagając w ogóle młodym rozeznawać powołanie, że to jest bardzo ważny etap, bo ja tak sobie wymyśliłam najpierw, że ja w dzisiejszym świecie będę miała rodzinę i będę miała męża i będę miała dzieci i ja wszystkim pokażę, jak to jest cudownie mieć wspaniałą chrześcijańską, katolicką rodzinę. I mi się wydawało, że to mi da szczęście. Aż Pan Bóg się tak bardzo dobijał do mojego serca i ja zaczęłam obserwować w pewnym momencie, że mi szczęście dają zupełnie inne rzeczy. Właśnie wspólnota, młodzież, kościół, rekolekcje, modlitwa. I tak konfrontując się teraz z moimi koleżankami ze szkoły, które były bardzo kontrowersyjne, niektóre, bo ja kończyłam liceum teatralne, i tam były bardzo dużo osobowości. I ja sobie tak zdałam sprawę, że ja jestem zupełnie inna niż one. I mimo tego, że ja miałam już od pewnego czasu narzeczonego, taką osobę, która naprawdę miała być na całe życie, to ja pomyślałam, że jest jakaś dziwna, bo ja wolę, nie wiem, na weekend wyjechać z młodzieżą, niż być tym dobrym, naprawdę człowiekiem. I to było takie zakończenie pierwszego etapu rozeznawania powołania, że weszłam do katedry we Wrocławiu, gdzie mieszkałam w pobliżu, uklęknęłam na klęczniku i Pan Bóg mi dał taką łaskę. I mi tak mi przyszło na myśl, a może ja zapytam Pana Boga, co On ode mnie chce. Ja dokładnie pamiętam tą modlitwę, bo w tym momencie się wszystko zmieniło w moim życiu. W tym momencie wiele rzeczy było, zaczęło być dla mnie znakiem, takim sygnałem, dotykało mnie Słowo Boże, różne gesty. Wtedy zaczęły mi się podobać siostry zakonne. Właśnie wtedy widziałam je modlące się, to myślałam, Boże, jakie te kobiety są piękne, jakie są nadzwyczajne. Ja zawsze chciałam być taka nadzwyczajna. I ten drugi moment, kiedy ja zaczęłam pytać Pana Boga i tak sobie doszłam do tego, że może ja nie jestem taka wspaniała i taka inteligentna, że wcale tego dobrze nie wymyśliłam. To był moment, kiedy się wiele rzeczy otworzyło i Pan Bóg do mnie mówił. I byłam wtedy prowadzona bardzo tak przez Niego osobiście.
Tutaj właśnie na tym przykładzie możemy zobaczyć, że Pan Bóg dla każdego ma swój plan. I właśnie piękne jest to, że siostra tak dała się prowadzić Panu Bogu, tak oddała się całkowicie. I wtedy moja siostra mogła dostrzec swoje powołanie. Proszę siostry, rozmawialiśmy o takich początkach. Teraz już przejdziemy do tego realizowania swojego powołania. Tak jak na początku powiedzieliśmy, czym siostra się zajmuje, co siostra robi i teraz właśnie tak chcemy dopowiedzieć, dopytać się, bo proszę siostry, przy tym co siostra robi, czyli jest siostra pielęgniarką, trzeba mieć niezwykle dużo empatii, ciepła, miłości i właśnie jak ta posługa we Włoszech na Elbie, gdzie siostra pracowała jako pielęgniarka, zmieniła, ukierunkowała patrzenie na spełnianie powołania zakonnego.
To prawda, ja jestem pielęgniarką i skończyłam studia jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia, choć już od lat już nie pracuję w tym zawodzie, ale to była moja pierwsza posługa misyjna. I rzeczywiście, chyba tak jak powiedziałaś, to było takie doświadczenie, które bardzo mnie nauczyło pokory i miłości do życia i tego, że ja nie zawsze mam rację. Bo ja pamiętam, że zawsze miałam taki ogromny odrzut wewnętrzny do domów dla osób starszych. Wydawało mi się, że to musi być najgorsza zdrada rodzica albo babci, dziadka, umieszczenie w takim domu. Natomiast, dlaczego mówię, że ta praca mnie nauczyła, że nie zawsze mam rację, bo rzeczywiście tak nie zawsze jest. Do naszego domu trafiały takie panie, które dzięki Bogu, że do nas trafiały, bo albo nie były w stanie być same w domu, albo ich pobyt z powodu na ich chorobę po prostu rozwalał rodzinę, mówiąc tak bardzo dosłownie. I to, że one mogły być z nami, to rozwiązywało wiele takich sytuacji konfliktowych i to nie oznaczało, że są niekochane. Więc to był taki moment. To było też takie doświadczenie, które bardzo mnie przybliżyło do tajemnic śmierci i do Pana Jezusa, bo moim ulubionym momentem było towarzyszenie tym osobom, jak umierały. Ja zawsze byłam przy, jak moje babcie, takie nazywałam, moje babcie umierały, zawsze trwałam przy nich i miałam takie przekonanie, że ja po prostu ich przekazuję w ręce Pana Jezusa i się przez to z Nim spotykam, że one nie są moje i nigdy nie jest mój, tylko wszyscy są Jego. A poza tym nauczyłam się bardzo dużo cierpliwości i nauczyłam się też języka włoskiego przez nich. Było bardzo wiele zabawnych historii, jak tam mieszkałam. No te panie mnie nauczyły bardzo wielu wulgaryzmów po włosku również. Wszystkiego mnie nauczyły.
Można powiedzieć, że to była taka nauka sztuki życia?
Tak, nie będę cytować, bo może ktoś ze słuchających zna włoski, to może nie. Natomiast nauczyły mnie takiej normalności, takiego, ile znaczy trwanie bez mówienia. Ja miałam zawsze z tym problem, bo mi się wydawało, że pomagać innym to znaczy robić. Tak, tu ci pomogę, tu ci zrobię zastrzyk, tu ci zrobię opatrunek. A one mnie nauczyły, że czasem naprawdę wystarczy być. I to jest chyba taka najcenniejsza nauka, którą wyniosłam z tego doświadczenia, z tego czteroletniego jej pracy w domu dla umierających i starszych.
Czy można powiedzieć, że nie chodzi tutaj tak na dobrą sprawę o aktywność, jakąś no właśnie nadmierną aktywność, a raczej właśnie o takie po prostu trwanie?
Tak, dokładnie. Takie doświadczenie. Myślę, że dzisiaj w moim życiu zakonnym to jest... Myślę, że Pan mnie bardzo przygotowywał do tego, co robię dzisiaj, bo ja już nigdy potem nie wróciłam do zajmowania się chorymi, ale to było takie preludium i prawdziwe przygotowanie, bo potem jak znajdowałam się na ulicy wśród bezdomnych, czy w więzieniu, czy teraz z siostrami, czy z dziećmi, no to bardzo często wracam do tego, do tej wartości bycia i słuchania, i dotykania, i opiekowania się.
Można właśnie tak powiedzieć, że te bycie pielęgniarką przygotowała tak siostrę na dalszą drogę, tak naprawdę. Na te wszystkie trudności, które jeszcze siostry spotykały dalej i będą spotykać,
tak,
na pewno.
Dzisiaj jestem o tym przekonana, że Pan Bóg ma swoje drogi. Często są takie kręte i pielęgniarstwo dla mnie nie było i nie jest celem, tylko pewnym drogą przygotowania. Chociaż nie wiem, gdzie mnie Pan Bóg pośle, bo w naszym życiu to mamy takie hasło nieoficjalne, co godzina to nowina, więc dziś jesteś tu, jutro w Afryce, a pojutrze w Istanbulu. To nie wiadomo jeszcze, co mi się w życiu przytrafi, nic innym.
Przed momentem właśnie siostra powiedziała takie piękne stwierdzenie, że przekazywać tych drugich w ręce Chrystusa, kiedy oni już przychodzą właśnie na drugi świat i z tej pracy właśnie z tymi osobami odchodzącymi, ale także w pracy z osobami bezdomnymi w Krakowie, którą siostra spełniała właśnie po tej posłudze na Elbie. Czy siostra właśnie znajduje jeszcze jakiś dodatkowy punkt wspólny tych dwóch rzeczywistości?
No tak, jasne, no w nich jest Jezus. To jest punkt wspólny. Każdym ubogim jest Jezus. Te kobiety są ubogie, były ubogie, nie dlatego, że nie miały pieniędzy. Niektóre nie miały, niektóre miały i to całkiem sporo. Natomiast w nich jest Jezus. Oni są obliczem Chrystusa.
Można powiedzieć.
A dla mnie to jest jakby centrum mojego powołania, znajdować Jezusa w innych ludziach i dotykać Jezusa w innych ludziach.
Można powiedzieć, że siostra streściła większą część teologii. W drugim człowieku jest Jezus. Piękne stwierdzenie.
Dla mnie to jest takie doświadczenie, wiecie, najważniejsze doświadczenie w historii mojego życia, w ogóle zakonnego. Bo ja, jak miałam złożyć śluby wieczyste, to przez rok się przygotowywałam do tego w Rzymie, na takim specjalnym roku przygotowawczym. I tam miałam taką łaskę, że moim spowiednikiem, kierownikiem duchowym był ksiądz, wtedy biskup jeszcze, Konrad Krajewski. Pomógł dojść do tego, do takiego przekonania, ja się przestraszyłam, że ja jestem siostrą zakonną 10 lat prawie i chcę złożyć śluby wieczyste, a ja nigdy nie dotknęłam Jezusa. Ja o nim dużo mówię, ja się modlę, ale ja bym chciała go bardzo dotknąć. To było takie doświadczenie, no takie przeszywające mnie. I on mi wtedy powiedział, idź na ulicę. Dlaczego to mówię? Dlatego, że ja, to jest już taka dłuższa historia, natomiast ja wtedy dotknęłam Jezusa. Naprawdę. I to jest coś, co sprawiło, że ja dzisiaj jestem siostrą, taką, jaka jestem, no chyba nie najgorszą też. Jakby. Więc Jezus jest tutaj punktem kulminacyjnym.
Ja jeszcze tutaj wrócę do osób właśnie, które mieszkają na ulicy. Ja chciałam się zapytać, jak siostry pomagają osobom bezdomnym? Jakby w jaki sposób można takim osobom pomóc i czy oni w ogóle dają sobie pomóc? Czy dają taką możliwość siostrom też? Jak to wygląda?
To znaczy, jak pomagamy? Ja współpracowałam z taką wspólnotą ludzi świeckich, wspólnota Hanna w Krakowie, która raz w tygodniu przygotowywała, razem przygotowywaliśmy kanapki, herbatę, zupę zimą i wychodziliśmy na planty krakowskie i tam się spotykaliśmy z bezdomnymi raz w tygodniu. Tutaj we Włoszech moje współsiostry, ja już niestety nie mogę być osobiście w to zaangażowana, przygotowują posiłki, kolacje dla bezdomnych, chodzą na plac Świętego Piotra, gdzie są, siedzą tam pod kolumnadą bezdomni. Więc to są takie formy. Poza tym my na całym kraju prowadzimy taką działalność, która się nazywa adopcja na odległość. To znaczy ludzie, którzy mają taką możliwość, adoptują finansowo jakieś dziecko i wtedy siostry, które tam są, wchodzą dzięki tym pieniądzom w biedę tych ludzi, w fawele brazylijskie czy azjatyckie i tak pomagamy bezdomnym. Nie mamy żadnych wielkich dzieł. Jak można ludziom bezdomnym pomóc? Znaczy ja myślę, że to zależy, co się rozumie przez pomóc ludziom bezdomnym. Jeżeli ktoś rozumie wyprowadzić ich z kryzysu bezdomności i sprawić, że nagle znajdą pracę, przestaną pić i będą mieć mieszkanie, no to tak im bardzo rzadko można pomóc. Bezdomnym się nie pomaga rozwiązując ich problemy i sprawiając, że będą żyli tak, jak my chcemy. Bezdomnym się pomaga, będąc takim zasłuchaniem, będąc obecnością, rozmową. Bardzo dużo się pomaga w takich drobnych rzeczach, załatwić jakiś telefon, jakąś wizytę lekarską, to tak. Ale jeżeli ktoś idzie do bezdomnych z taką myślą, a to ja mu teraz naprawię życie, to lepiej, żeby nie szedł. Dla mnie jest takim przykładem, takim doświadczeniem było kiedyś, jak w Krakowie rozmawiałam z jednym panem, który był nietrzeźwy, znaliśmy się dość długo i on tak, rozmawialiśmy nie wiem, o polityce, o kościele, wiadomo jak to, o całym życiu. I on w pewnym momencie się tak zatrzymał i mówi mi, bardzo ci dziękuję. Ja mówię, ale za co ty nie dziękujesz? Mówi, wiesz, bo ostatni raz w moim życiu w taki sposób patrzyła na mnie moja mama. Myślę, że to jest to, co możemy dać tym ludziom. Po prostu popatrzeć na nich jak mama, jak ojciec miłosierny, jak siostra, jak brat. Myślę, że to leczy wiele, wiele, wiele jakichś ran, nie? Takich, które oni w sobie noszą.
Dziękujemy. Tak, dziękujemy siostrze za to takie, tak, taką mocną odpowiedź, mocne świadectwo.
Siostra jest tą osobą, która te rzeczy robi właśnie, dlatego chcieliśmy tak usłyszeć właśnie, w jaki sposób siostry pomagają, także bardzo dziękujemy.
Siostro, jak już rozmawialiśmy o siostrze pracy na Elbie w Krakowie, ale także przebywała siostra w więzieniach rzymskich, gdzie katechizowała właśnie, uczyła religii. Siostro, ta, można powiedzieć, trzecia rzeczywistość, bo były osoby odchodzące, były osoby bezdomne, osoby w więzieniu. Siostro, czy tutaj jeszcze jakiś kolejny aspekt pojawił się, który siostrę umocnił w powołaniu, umocnił w tym, że właśnie Jezus Chrystus jest w drugim człowieku?
Tak, zdecydowanie tak. Zwłaszcza, że ja posługiwałam w więzieniu dla kobiet. W jednym z największych więzień we Włoszech, w Rzymie, w którym znajdują się kobiety osadzone za przeróżne rzeczy, zaczynając od jakichś drobnych kradzieży, kończąc po szefowe mafii, kobiety, które zamordowały swoje dzieci. I ja tam uczyłam religii, oprócz tego z nimi rozmawiałam, bo mieliśmy taką możliwość, żeby z nimi prowadzić takie rozmowy indywidualne. Odprawialiśmy razem mszę świętą co niedzielę w święta, więc to była taka obecność właśnie wspólnotowa. No i myślę, że ta praca, ta posługa w więzieniu pomogła mi w takim aspekcie kobiecości w życiu konsekrowanym. Bo ja doświadczyłam bardzo jak łatwo jest kobietę zranić i jak bardzo małymi gestami, tak zewnętrznie, można komuś złamać życie. I myślę, że to było dla mnie takie ważne, jak słucham historii, że tam u początku tych ogromnych dramatów, przestępstw, podobnie u bezdomnych, myślę, że gdzieś na początku było jakieś ogromne zranienie miłości, przeróżnej, rodzicielskiej, mężczyzna, kobieta, siostra, przeróżne. I to złamanie czyjejś miłości, zranienie spowodowało, że się potem rani innych i czasami bardzo radykalnie. No ale poza tym to było piękne czytać razem Pismo Święte i widzieć, jak ktoś doświadcza Pana. Dla mnie to była taka szkoła pokory, bo ja po każdym takim spotkaniu wracałam z taką myślą, że ja to się jeszcze słabo modlę. Jak one wypowiadały modlitwy spontaniczne, no to ja się tylko mogłam od nich uczyć po prostu.
I siostro, jeszcze właśnie tak już zmierzając do końca naszej audycji, chcieliśmy spytać o tę przestrzeń pracy z dziećmi, którą też siostra teraz spełnia właśnie jako przedszkolanka, można powiedzieć. Jak te młode osóbki ubogacają siostry drogę?
No to jest, wiecie, tak krótko to się nie da, bo to jest całe życie. No dzieci to są życie, to jest radość. Dzieci dają to, czego potrzeba każdej kobiecie konsekrowanej. To znaczy pozwalają nam być mamami, bo to, wiecie, to zostaje. Znaczy, mi się wydaje, że to trzeba być świadomie, mieć takie przekonanie, że każda z nas chce być mamą i dzieci nam dają ku temu możliwość przez swoją obecność, prostotę. My się tam przytulamy w tym przedszkolu i bawimy razem. A poza tym, no powiem wam tylko taką historię z tej niedzieli. Ja uczę również katechezy dzieci w parafii, bo we Włoszech nie ma katechezy w szkole. Katechizuje się przy parafii. I razem z moją grupą dzieciaków, którzy się przygotowują do pierwszej komunii, uczestniczyliśmy we mszy świętej i ksiądz powiedział takie słowa, że wasi katecheci są po to, żeby pomóc wam zaprzyjaźnić się z Jezusem. I jedno z moich dzieci się obejrzało i mówi do mnie, zrozumiałaś? I bardzo się tak uśmialiśmy wszyscy z tego, ale potem ja pomyślałam, no właśnie, dzieci nam przypominają to, co jest najważniejsze w życiu. I myślę, że to jest takie największe bogactwo pracy z dziećmi. A poza tym ja lubię dzieci, bo ja jestem też dzieckiem trochę w środku.
To bardzo dobrze, proszę siostry, bardzo dobrze.
Tak, więc dobiega końca nasza audycja. Siostro Ewelino, bardzo dziękuję za to podzielenie się świadectwem życia, świadectwem pracy właśnie z tymi osobami wykluczonymi, z podzieleniem się tym, że siostra także uwielbia pracę z tymi najmłodszymi. Siostro, bardzo dziękujemy też za te piękne życiowe rady, aby w drugim człowieku widzieć Jezusa. Bardzo dziękujemy.
Też za taką siostrę prostotę, za tą taką drogę, którą siostra też niełatwo przechodzi, bo takich dużo zmagań, właśnie dużo bycia przy ludziach, przy których nikt nie chce być. I to jest naprawdę piękne. I też chcielibyśmy siostrze za to podziękować i życzyć takiego dalszego umocnienia przez Pana Boga i żeby no po prostu dalej się w tym realizować.
Tak, a zbliża się też Dzień Osób Konsekrowanych 2 lutego, więc siostry już coraz przesyłamy na zapas obfitość Bożego błogosławieństwa i umocnienia Ducha Świętego w posłudze.
I też właśnie, żeby
bardzo
siostra cały czas...
Jesteście pierwsi.
Dało się. Dobrze. Tak
to
więc...
jest piękne zdanie, to co siostra powiedziała, żeby pomóc zaprzyjaźnić się z Jezusem.
Tak więc.
To prawda. I trzeba, wiecie, w życiu trzeba lubić to, robić to, co się lubi. A ja bardzo lubię być siostrą zakonną, więc no tyle po prostu.
Pięknie. Drodzy słuchacze, bardzo dziękujemy wam za wspólną audycję, za słuchanie tych pięknych treści. Przypominamy, że dzisiejszym gościem była siostra Ewelina Pietrzyk ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Antoniego Marii Klareta.
I już z tego miejsca, drodzy, zapraszamy was na kolejną audycję, która będzie o stałej porze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Nie lękaj się. Wypłyń na głębie. Jest przy tobie Chrystus.